Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na kolejnym 13 odcinku podcastu Cyber. Ze mną Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj mamy 13 odcinek.
Tak.
Więc o nieszczęściach będziemy rozmawiali. Pierwsze nieszczęście to jest bedlock, albo jak niektórzy mówią, sedlock.
Tak, jest to raczej nieszczęście dla autorów odkrycia i autorów próby rozreklamowania go ponad skalę. Przypomnijmy, pod koniec marca w sieci pojawiła się strona pod adresem badlock.org, sugerująca dosyć wprost, że 12 kwietnia nastąpi ogłoszenie bardzo poważnego błędu w Sambie. I to Sambie zarówno w wersji Linuxowej, jak i Windowsowej. No, brzmiało to poważnie, bo administratorów Samby pewnie nie brakuje i tych instancji również. Wszyscy czekali na wielki moment 12 kwietnia. Pewnie nie jedna osoba analizowała kod źródłowy tej platformy. No, wszyscy spodziewali się, że będziemy mieli do czynienia z przynajmniej jakimś zdalnym wykonaniem kodu, a być może nawet bez autoryzacji użytkownika. A tymczasem wyszedł klops.
A tymczasem wyszedł klops i 12 kwietnia pojawiła się w cudzysłowie nowa dziura, czyli sedlock. A zacznijmy jeszcze od tej strony, bo to też jest ciekawa historia, mówiąca o tym, jak to wszyscy mówią po angielsku, hype, czyli po prostu tym niepotrzebnym szumie, który internet opanował wraz z nadchodzącą katastrofą bedlocka, że aby podkręcić atmosferę, to ci, którzy mieli ogłosić o tym całym problemie, no to nawet użyli znanego template'u strony Heartbleed'a, który nawet dziękowali twórcom tej strony, tego szablonu, że mogli go użyć i też mieli swoje logo. Ja już sobie myślę, że w tym całym zestawie marketingowym właściwie to jeszcze powinien być hymn.
Taka piosenka
również, która towarzyszy kolejnemu wielkiemu wydarzeniu pod tytułem Vulnerability Catastrophic.
Ewentualnie jakiś klip reklamowy. Heartbleed faktycznie był pierwszym bodajże, o ile dobrze pamiętam, błędem, który miał swoje logo, swoją stronę www, a przy czym trudno powiedzieć, że na to nie zasługiwał, bo chyba nie było poważniejszego, bardziej katastrofalnego i ujawniającego bardziej kluczowe informacje błędu, jak właśnie wyciek dodatkowych informacji na podstawie prostej próby połączenia SSL. Tam można było w bardzo prosty sposób odczytać cudze hasła, loginy, bardzo poufne dane i faktycznie tysiące, miliony serwerów na całym świecie były na to podatne i nie był to atak teoretyczny. Widzieliśmy przykłady, gdzie dane w ten sposób były wykradane przez osoby nieposiadające prawie w ogóle umiejętności technicznych. Więc możemy lekko mrużąc oko powiedzieć, tak, tamta podatność zasługiwała na swoje własne logo, na swoją własną stronę, wymagała bardzo szybkiej interwencji administratorów, dane użytkowników były zagrożone, to budowanie świadomości miało sens, to nagłośnienie miało sens. Natomiast niestety w ślad odkrywców Heartbleed'a poszli odkrywcy kolejnych podatności i to tworzenie nowych stron z nowym logo, nowym chwytliwym hasłem bardzo mocno się zdewaluowało.
Dokładnie tak. Jeżeli by ktoś wcześniej wpadł na ten pomysł strony i loga, to na pewno ci, którzy odkryli dziurę, którą wykorzystywał konfiker, to by zasłużyli na to. I tutaj, jeżeli chcemy, bo tu mówię o konfikerze, dlatego że często w tych spekulacjach, z czym mamy do czynienia, jak groźne to będzie, konfiker się pojawiał jako ten remote code execution, czyli tego, czego wszyscy najbardziej się obawiali i oczekiwali. Ale tak dla porównania, żeby czymś wymiernym się posłużyć, to CVSS, czyli znany standard opisujący, jak groźna jest dana dziura, czyli Common Vulnerability Scoring, standard, tak, jeśli dobrze pamiętam, wycenił tę dziurę, którą wykorzystywał konfiker na 10, czyli na maksa,
do 10,
tak, tak. Na maksa, a bedlocka na 7,1, a Microsoft już zupełnie chyba dobił tych odkrywców, ponieważ określił to jako w swoim biuletynie jako important, czyli ważne, a wiadomo, że zawsze wszyscy patrzą, co będzie tym razem critical, tak, czyli to, co jest najgroźniejsze.
Było kilka innych biuletynów tego samego dnia, które faktycznie były krytyczne, jak chociażby podniesienie uprawnień w maszynie wirtualnej. Natomiast no, Bedrock niestety, albo i na szczęście dla wielu administratorów, okazał się być co prawda atakiem możliwym, natomiast mocno teoretycznym i wymagającym pewnych założeń. Otóż wyszło na jaw, że błąd polega na nieprawidłowych implementacji pewnych protokołów umożliwiających atak dla kogoś, kto ma już dostęp do ruchu sieciowego pomiędzy klientem a serwerem i w ten sposób ten atakujący mógłby zmodyfikować ruch i uzyskać wyższe uprawnienia niż już posiada. No więc ryzyko ataku na jakikolwiek serwer jest ograniczone tylko i wyłącznie do osób, które mają dostęp do podsłuchu i modyfikacji treści pakietów poruszających się w stronę tego serwera, co zasadniczo zmienia liczbę potencjalnych ofiar, zapewne zmniejszając ją o 99,99%. No i jak to mawiają, jeżeli masz już kogoś w swojej sieci, to masz poważniejsze problemy niż atak na Sambę.
I teraz również ciekawe jest to, że w tym przypadku mamy chyba tutaj pierwszego kandydata poważnego do nominacji pewnej znanej nagrody, pełni awards, największy, jaka tam kategoria jest?
Taki overhyped.
Overhyped, tak, mamy tutaj taki przykład. Tu jakby kumulując te rozważania na temat czego się spodziewaliśmy, a co było, no to możemy krótko powiedzieć, że zamiast remote code execution mamy man in the middle, czyli znacznie trudniejszy do przeprowadzenia atak, trzeba być w środku, trzeba naprawdę mieć troszeczkę więcej umiejętności, żeby to przełamać i no te zapewnienia, no bo budując ten cały hype, to twórcy tego zapewniali o tym, że no nie mamy jeszcze exploita, ale możemy na pewno się spodziewać w krótkim czasie, to ja bym nie był taki przekonany, bo zdaje się, że jeszcze tego exploita nie ma i nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie się na niego, że tak powiem,
tracił czas,
tak, bo nie wiadomo, czy jest sens.
Dodatkowego smaczku sprawie dodaje to, że osoba, która całą tą aferę rozkręciła, okazała się być deweloperem Samby, czyli no, ktoś napisał kod, może akurat nie ten konkretny fragment, ale następnie odkrył w tym kodzie błąd i zamiast zgłosić po prostu poprawkę do repozytorium i wysłać maila na listę mailingową, założył domenę, wymyślił nazwę, zaprojektował czy też zakupił logo. No, wydaje się, że był to taki dosyć solidny strzał w stopę tego dewelopera, ponieważ 12 kwietnia, kiedy już opadły emocje, zaczęły nawet pojawiać się w internecie memy wskazujące, że no, internet nie docenił jego pomysłu.
No tak, i zupełnie nie docenili też twórcy strony Sedlock. Oni go określili znacznie bardziej dobitnie. Nie będziemy tutaj cytowali nawet angielskiego. Powiedzmy tylko, że to było napisane, jak oni to określili, by the same. I tutaj pikanie, guy who wrote the code. I to było właśnie no, ten smaczek w tym opisie, jak również kilka innych mówiących o tym, że generalnie rzecz biorąc jest wkurzenie na to, że ktoś całej masie administratorów i różnych ludzi od bezpieczeństwa wyjął z kalendarza dużą część trzech tygodni, które dzieliły to informacje wstępne od opublikowania, 3-4 tygodni od opublikowania tego, że to jest Sedlock, a nie Bedlock. I to nie jest chyba dobry pomysł na to, żeby tak budować, mówiąc górnolotnie, kulturę bezpieczeństwa.
No zdecydowanie to nie była dobra droga, chociaż złe przykłady też pomagają w ukształtowaniu praktyki. Oprócz Sedlock.org chciałem jeszcze przypomnieć naszą krajową witrynę notoken.pl, gdzie ktoś zapowiedział ogłoszenie informacji, że we wtyczce do WordPressa, której sam jest autorem, w trakcie jej pisania zauważył, że jest ona podatna na błąd CSRF i zamierza ogłosić to już za 3 tygodnie.
Zauważył, że źle ją napisał po prostu.
Tak, no to trywializując właśnie, na tym polegał problem Badlocka.
To po prostu trzeba założyć bloga, jak źle pisze kod i tam będzie pełno, tylko logotypy trzeba dodawać do każdego
błędu.
Myślę,
że można zrobić generator. Trochę mi się przypomina w tym momencie jeden z odcinków DeepBerta, kiedy to jego przełożony poinformował, że programistom będzie płacił $10 od każdego zlokalizowanego błędu w aplikacjach, które piszą, na co DeepBert odpowiedział, że dzisiaj wyklika sobie samochód.
Tak, mniej więcej do tego to zmierza, ale nie namawiamy do tego. No, skorzystajmy już z tego efektu ubocznego i wszyscy się zainteresowali przynajmniej tym i sprawdzili, czy mają aktualną wersję Samby. no bo to też warto robić, o czym za chwilę będziemy opowiadali,
tunelu, tak.
Tak, o czym za chwilę będziemy opowiadali przy naszym następnym temacie dzisiejszego podcastu. Coś jeszcze powinniśmy dodać o Bedlocku, Sadlocku? No. Trzymamy kciuki za Pony, żeby tak więcej
tak,
się nie działo.
Myślimy chyba, że to jest pewny kandydat do nagrody najbardziej przereklamowanej podatności roku 2016. No, ja jestem ciekaw, czy pojawi się ktoś na tyle odważny, żeby wymyślić kolejną stronę i logo do jakiegoś błędu, który naprawdę nie będzie błędem poważnym. No, czas pokaże.
Czas pokaże. Przechodzimy do drugiego tematu. Drugi temat, no to wszyscy wiedzą, bo to jest temat, który jest multidyscyplinarny, bym mógł powiedzieć, dotyczy świata polityki, gospodarki, a również cyberbezpieczeństwa, jak się okazało. Oczywiście myślimy tutaj o aferze Panama Papers. I daty, które tu się pojawiły, no to mamy, to ciekawe, są dwie zbieżne daty, które mówią o tym, że tu chyba była pewna interakcja. Otóż 1 kwietnia, no i niestety nie był to żart prima aprilisowy, firma funkcjonująca w Panamie, Mossack Fonseca. To trudna nazwa, nie wiem dokładnie co to znaczy.
Od nazwiska założycieli.
Od nazwiska założycieli poinformowała swoich klientów o tym, że miała włam do poczty elektronicznej. Natomiast 3 kwietnia ta informacja no jakby przybrała zupełnie innego wymiaru, ponieważ mieliśmy rezultat tego włamu i on był porażający, przynajmniej z punktu widzenia wielkości opublikowanych danych, dlatego że, i tutaj zagadka, ile danych na przykład wypłynęło z WikiLeaks, a przy tej słynnej aferze WikiLeaks, a ile przy Panama Papers?
No ja tutaj startuję z pozycji przywilejowanej, bo wiedziałem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tam bodajże jest 10 razy więcej niż wszystkie dotychczasowe wycieki, tak rzędu.
No tak, to, bo takie słynne WikiLeaks to jest 1,7 gigabajtów, a Panama Papers to jest 2,6 terabajtów. Także
może w tych dokumentach PDF ktoś osadzał po prostu bitmapy bez kompresji. Natomiast faktem mówimy o kilkunastu milionach dokumentów, które obejmują około 40 lat pracy kancelarii zajmującej się ukrywaniem przychodów, dochodów i kapitału najbogatszych i najsprytniejszych osób na całym świecie.
Określa się to właśnie jako jeden z największych, jeśli nie największy wyciek danych. Jeszcze troszeczkę dla porównania, bo też nie tak dawna historia z Sony Pictures to było 230 gigabajtów. Natomiast powiedzmy, co to było te 11,5 miliona? Ja tutaj sobie odnotowałem. Prawie 5 milionów tych dokumentów, jak można było się spodziewać, to są po prostu maile, ale 3 miliony to są w formacie różnych baz danych, ponad 2 miliony PDF-ów, ponad milion zdjęć, które jak przypuszczam były zdjęciami, które później zacerowano, dlatego że dotyczyły tych najstarszych dokumentów, 320 tysięcy plików tekstowych, czy około 2000 różnych innych plików. Ja od razu, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak to wszystko analizowano, o czym za chwilę powiem, bo to też jest ciekawa historia, to bardzo fajny opis tego przygotowano i opublikowano w witrynie Forbes. W notatkach do tego podcastu umieścimy adres, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak to w ogóle się analizuje, jak się używa takiego oprogramowania jak Apache, Sol, czy OCR, to jest oczywiste, czy NUX, no to jest fajnie opisane i to też jest ciekawe dla tych wszystkich, którzy zajmują się analizami nieustrukturyzowanych danych.
Ciekawe w tej sprawie jest wiele wątków i jednym, który chyba do tej pory nie znalazł odpowiedzi, a przynajmniej ta odpowiedź nie została opublikowana, jest pytanie, w jaki sposób te dane trafiły w ręce dziennikarzy. Wiemy jedynie, że do jednego z dziennikarzy niemieckiej gazety, która już wcześniej pisała drobne wzmianki na temat tej panamskiej kancelarii, odezwał się jakiś tajemniczy informator, który bardzo nalegał na zachowanie poufności, komunikował się używając różnych kanałów, w tym również komunikatorów czasu rzeczywistego. I w pewnym momencie w drodze negocjacji w końcu dogadał się z dziennikarzem i przekazał mu zaszyfrowane w ERA-kryptem dyski twarde. Faktycznie, jeżeli mówimy o prawie 3 terabajtach informacji, no to trudno sobie wyobrazić inną metodę ich doręczenia w bezpieczny sposób, jak sama przesyłka fizycznych nośników, no bo jednak przepchnięcie tej ilości danych przez internet byłoby trudne przy zachowaniu anonimowości źródła. I te dane zostały przekazane do Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Śledczych, która to organizacja podjęła się próby zindeksowania wszystkich dokumentów i ich udostępnienia wybranym bardzo pieczołowicie i według nieznanego klucza około 100 redakcjom na całym świecie.
Ten nieznany do dzisiaj anonimowy, tłumacząc na polski, sygnalista, bo chyba najczęściej tego się używa określenia, ukrywał się pod pseudonimem John Doe. On przekazał to do Süddeutsche Zeitung, niemieckiej gazety, no ale oni chyba się przerazili wielkością tych danych, ale sądzę też, że po to, żeby jakby pójść różnymi tropami, które są międzynarodowe, bo tam zdaje się, że ponad setka państw różnych, czy przesadziłem? Nie, kilkadziesiąt.
Ponad redakcji, które nad tym pracują, było bodajże 100, chyba z 80 różnych krajów.
Około 80 różnych krajów. Również polski tytuł Gazeta Wyborcza się pojawił wśród tych, które były zaangażowane w te analizy. No i zaczęto analizować. No i tutaj polityczne to dosyć spore skutki. My nie będziemy dokładnie tego opowiadali, bo nie o tym jest cyber, ale chociażby dymisja premiera Islandii albo poważne kłopoty premiera Camerona, czy Kameruna, Camerona, to mówią o tym, że to politycznie również poważny wydźwięk miało. Też polskie wątki, Paweł Piskorski, Mateusz Walter, Marek Profus, no, ale to będzie jeszcze się chyba rozwijało, bo z tego co kojarzę jest zapowiedź opublikowania pełnych danych w pierwszej połowie maja tego roku.
Ciekawe jest właśnie to, że w przeciwieństwie do filozofii Wikileaks w tym wypadku dane nie zostały opublikowane, one zostały udostępnione w formie wyszukiwarki jedynie tej wąskiej grupy kilkuset dziennikarzy i no, ja nie spotkałem się z zapowiedzią publikacji całości, raczej słyszałem głosy, że jest tam zbyt wiele niewinnych osób, które po prostu chciały uciec przed podatkami, a nie popełniały żadnych poważnych przestępstw.
A które prawodawstwo mówi o tym, że takie osoby są niewinne?
Wygląda na to, że mogą istnieć systemy prawne, w których unikanie podatków zgodnie z literą prawa działa, tak? I do tego właśnie ta kancelaria mogła być używana. No w każdym razie nie spodziewam się raczej publikacji całości dostępnych danych, ponieważ no, sprawa nie wygląda tak czarno-biało i trudno powiedzieć, kto tak naprawdę może za nią stać i czyich danych w tych plikach brakuje. Wiemy, że na przykład praktycznie nie występują tam Amerykanie, co jest dosyć ciekawą sytuacją. Niektórzy to uzasadniają tym, że oni mają swoje własne raje podatkowe, jak na przykład stan Delaware, natomiast no, jest pewien taki niedosyt informacyjny wokół tego. Natomiast sama afera sprowokowała niejedną osobę do przetestowania serwerów firmy Mossack Fonseca i to, co ciekawe, wychodzi na to, że w zasadzie weźmy dowolną firmę, a na pewno znajdziemy jakąś podatność. I ci niezamówieni testerzy penetracyjni zlokalizowali tych podatności co najmniej kilka. Znaleźli stare wersje Joomla, znaleźli stare wersje WordPressa, i nawet w internecie opublikowano zrzut plików konfiguracyjnych z loginami i hasłami do baz danych jednego z systemów CMS gdzieś w domenie ofiary. Nie mamy pojęcia, czy ma to związek z wyciekiem danych, natomiast wygląda na to, że gdyby ktoś chciał, to mógłby z takich systemów skorzystać, z takich nieaktualnych aplikacji, no żeby zdobyć pierwszy przyczółek w infrastrukturze ofiary.
No chyba najpoważniejsze tutaj wątpliwości i podejrzenia co do tego, co mogło być takim największym źródłem wycieku, to są dziury w WordPressie, bo zdaje się, że on był narażony na wiele różnych podatności i tutaj się wskazuje na... Tam była wtyczka Revolution Slider, która po prostu daje takie możliwości. On był niezabezpieczony z tego, co się podawało od co najmniej 3 miesięcy. Jeszcze gorzej było z Drupalem, bo tam też był...
Mój błąd, Drupal. Tak, wspomniałem o Joomla.
Tak, to było, dotyczyło Drupala, gdzie wersja 7.23, a na dzień dzisiejszy mamy 8.06, jeśli dobrze to sprawdziłem przed naszym podcastem. Także to było co najmniej kilkadziesiąt najróżniejszych słabości, które były niezapatchowane. Oczywiście nie wszystkie one są critical. Natomiast co najmniej kilka z nich pozwalało na taki poziom dostępu, który można podejrzewać, że właśnie był tym kluczowym i który spowodował takie kłopoty kancelarii prawnej z Panamy. A teraz zastanówmy się, co właściwie mogliby... Bo kancelarie prawne, to się okazuje, że teraz ja stawiam, że może być taki fajny cel dla wielu, którzy poszukują tego typu atrakcji, ponieważ my mieliśmy też polski przypadek takiej kancelarii w zeszłym roku i okazuje się, że ten poziom zabezpieczenia jest bardzo, bardzo słaby w tego typu instytucjach, a one, znaczy w szczególności jeżeli sobie porównamy do jakby jakości ciężaru dokumentacji, która w takich miejscach jest składowana. Ja tak czytając o tym, przygotowując się, to doszedłem do wniosku, że właściwie to wystarczyłoby skorzystać z tego, co ten, który wyciągnął te dane, z czego on korzystał, prawda? Czyli głównie na co postawił, na szyfrowanie. I tutaj wiemy, że w tej kancelarii tej poczty elektronicznej nie szyfrowana, a cała komunikacja tego Johna Doe to była szyfrowana komunikacja z wykorzystaniem Telegramu czy Signala. No i również szyfrowanie samych danych, czy wspomniałeś tutaj o Veracrypcie, tam też również to w ogóle nie występowało.
Znaczy, może tak, nie wiemy do końca, czy dane w systemach MOS z firmy Fonseca były szyfrowane, bo może po prostu zostały odszyfrowane przed ich wyeksportowaniem. Natomiast no, znając życie, podejrzewamy, że tam tego szyfrowania zabrakło. Ja spotkałem się z opinią, że prawnicy mają duży problem z zabezpieczeniami, ponieważ panuje wśród nich przekonanie, że jeżeli dokument jest oznaczony jako poufny, to nikt nie ma prawa się z nim zapoznać. I na tym fundamencie do tej pory oparta była struktura bezpieczeństwa kancelarii prawnych na całym świecie. I patrząc po efektach włamań do niektórych z nich, należy podejrzewać, że te twierdzenia nie mijają się tak bardzo z prawdą. Niestety wygląda na to, że edukacja poszczególnych sektorów gospodarki musi następować stopniowo. I tak jak banki nauczyły się już walczyć z przestępcami, ponieważ były na ich celowniku przez wiele lat, tak samo firmy telekomunikacyjne, czy sektora energetycznego, czy szerzej patrząc, sektora infrastruktury krytycznej, również poczyniły w tym zakresie ogromne postępy ze względu na istniejące zagrożenia, z którymi musiały sobie poradzić. No, chyba następnych czeka taka rewolucja właśnie prawników, lekarzy, notariuszy. Te zawody, które dysponują bardzo poufnymi danymi swoich pacjentów, klientów, swoich współpracowników, a które do tej pory na tym celowniku przestępców nie były i nań właśnie trafiają, czego skutki omawiamy w kolejnych odcinkach naszego podcastu.
Tak, tutaj ta droga wydaje się dłuższa niż to, jak wspomniałeś, sektor bankowy, gdzie jest bardzo krótka, tak? Włamanie, atak i od razu przejęcie środków finansowych. Tutaj jest trochę dłużej, aczkolwiek to może być równie, jeśli nie bardziej groźne. Także na pewno, gdyby taką lekcję wyciągnąć z tego, to byłoby dobrze. A przede wszystkim, jeśli ktoś jeszcze rozważa, nie wie, co zrobić, jak to poukładać, to znowuż nauka numer jeden, aktualne wersje. Tak? To w obydwu przypadkach tutaj mamy do czynienia tej spodziewanej dziury z bedlockiem, znaczy poważnej, jako poważnej, i tutaj ten przypadek kancelarii to są przede wszystkim aktualizacja systemu. No a jak ktoś nie potrafi tego nad tym zapanować i to się wydaje, że taka usługa naprawdę bezpiecznego hostingu dla takich kancelarii może być dobrym rozwiązaniem.
No, nie zapominajmy też, że technika jest swoją drogą, a przeszkolenie ludzi, którzy mają z nią do czynienia, to zupełnie osobny temat i nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią kancelarii przed pracownikiem, który klika w każdy załącznik, który dostaje.
Dokładnie tak. Dobrze, tyle o Panama Papers. No to jeszcze może jakieś drobiazgi na koniec. Adam?
Tak, wczoraj dowiedzieliśmy się dzięki publikacji na Twitterze, w jaki sposób włamano się do słynnej firmy Hacking Team odpowiedzialnej za produkcję oprogramowania szpiegującego ludzi na zlecenia rządów, w tym, jak wiemy, na podstawie wycieku z zeszłego roku, również na zlecenie CBA. Włamywacz był uprzejmy opublikować opis mniej więcej krok po kroku, w jaki sposób do ataku doszło. Pokazuje ta historia, że w zasadzie nie ma firmy, która by się mogła przed takim atakiem skutecznie zabezpieczyć. Może ewentualnie być firma, która taki atak wykryje na czas. Hacking Team tego wykryć na czas nie potrafił. W skrócie, włamywacz znalazł błąd Zero Day w urządzeniu wbudowanym. Prawdopodobnie był to terminator VPN. Dzięki temu błędowi przejął kontrolę nad tym urządzeniem. Za jego pomocą przeskanował kawałek sieci. Na dyskach sieciowych znalazł kopię bezpieczeństwa maszyn wirtualnych. W rejestrach tych maszyn wirtualnych znalazł hasze konta administratora lokalnego. Dostał się na jeden z komputerów, stamtąd zrzucił hasze administratora domeny. Mając już kontrolę nad domeną, przejął serwer pocztowy, przejął serwer plików, skopiował ich dane, po czym przejął stację administratorów i czekał, aż jeden z nich odblokuje dostęp do swojego dysku TrueCrypta. Tam znalazł otwartym tekstem login i hasło do serwera Nagiosa, który stał w bardzo dedykowanej, wydzielonej sieci przechowującej najcenniejszy zasób firmy, czyli kod źródłowy. I dzisiaj, wykorzystując znany błąd w serwerze Nagiosa, dostał się do kodu źródłowego aplikacji, czyli najbardziej chronionego zasobu firmy. Rzekomo zajęło to włamywaczowi około 100 godzin. Miał do czynienia z firmą pełną ekspertów od bezpieczeństwa, autorów exploitów, autorów bardzo, bardzo złośliwego kodu, a mimo to było to możliwe i skutki tego widzieliśmy w lipcu zeszłego roku, kiedy to w sieci znalazła się pełna zawartość serwerów pocztowych, plikowych i kodu źródłowego kluczowych produktów Hacking Team. No, pokazuje to, że nie jest łatwo się zabezpieczyć. Natomiast no, głównym problemem Hacking Team było to, że nie zauważyli kilkuset gigabajtów danych wypływających z ich sieci.
Tak, ci, którzy śledzili kłopoty Hacking Team tego roku, mogą rzeczywiście uzupełnić swoją wiedzę o najnowsze szczegółowe informacje na temat tego włamania. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze drobne ogłoszenia. Wchodzimy na długą, ale ostatnio prostą konferencję Security Case Study 2016. Zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Zresztą przygotowujemy się i ta droga jest rzeczywiście drogą, ponieważ już w tym tygodniu 22 kwietnia wspólnie z ICANem organizujemy warsztaty Road to SCS na temat bezpieczeństwa protokołu DNS. Ciekawe warsztaty również na temat istoty socjotechniki w szkoleniu uświadamiającym dla personelu własnej organizacji. Jeśli ktoś jeszcze zdąży się zarejestrować, są jeszcze kilka wolnych miejsc, to zapraszamy na stronę www.securitycasestudy.pl i tam informacje o warsztatach będą. Do 30 czerwca, jeśli ktoś ma ochotę wystąpić na Security Case Study, można zgłosić swoją propozycję referatu. Serdecznie zapraszamy. Można się pojawić w bardzo elitarnym gronie. Mikko Hyponen, również będziemy gościli twórcę Shodana w Warszawie. Ci, którzy występowali w naszych podcastach, na przykład Hesherezade również zapowiedziała swój występ i chyba będzie Adam Hertler również na tej konferencji. Tak. Coś słyszałeś o tym? O czym będzie
tak.
mówił?
Słyszałem. Nie pamiętam już, o czym będzie mówił, ale chyba będzie ciekawie.
Chyba będzie ciekawie. Adam jest w topie rankingu w dwóch poprzednich edycji Security Case Study, także również myślę, że to będzie ciekawy punkt i w tym roku. Dziękuję bardzo, to tyle na dzisiaj. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.